tej drugiej części oczywiście liczę na pytania, ale nim pytania, to jeszcze pozwolę sobie powiedzieć kilka rzeczy. Przypomniałem sobie takie spotkanie z naszym generałem, Bruno Cadore, obecny, który dla mnie jest prorokiem w moim pojęciu, naprawdę, przynajmniej dla mnie. Pamiętam spotkanie, to było już ponad rok temu, dobre. Zaczepił mnie i pyta, czym ja się zajmuję tutaj. Akurat byliśmy w Krakowie, ja mówię, no czym się zajmuję uczeniem braci kaznodziejstwa. A on tylko zapytał tak, tylko na Ambonie czy wszędzie? Ja od razu w takie słowa, no na Ambonie, bo i tak na to mam mało godzin, bo to nawet tego, co na Ambonie nie zdążę zrobić. On mówi, no. I a we mnie to drążyło. Z całą świadomością, że ja nie wydłużę tego czasu, który mam. Naprawdę mam niewiele godzin. W optymalnej skali mam 12 godzin wykładu i 6 ćwiczeń. Co ja mogę tam zrobić, można by tak powiedzieć. Ale to jest jedna z głównych pokus, jak ja sobie dam wmówić temu we mnie w środku, to nie ktoś mi wmawia, że a, to się nie da, to się nie da. Natomiast jeżeli ja, mimo tego i tej świadomości, że mam mało czasu, ja z całą siłą, jaką posiadam, mówię, ja zrobię jak najwięcej się da, to się dzieją rzeczywiście niezwykłe rzeczy. I wiele momentów takich miałem, na których się o tym przekonałem. Pamiętam też takie, miałem z takim jednym jeden zespół chrześcijański, poprosił mnie, żebym dla nich zrobił takie 2 dni skupienia. Ale tak to bywa czasami z muzykami i nie tylko, że tak z tych 2 dni zrobiło się 2 godziny. I mówią mi, a mamy tylko 2 godziny. Ja mówię, 2 godziny? Super! Robimy. Jestem przekonany, że owocność tych 2 godzin mogła być dużo większa niż tych 2 dni. To rzeczywiście nie zależy ściśle od czasu. Tylko od tego, właśnie gdzie trafi ziarno. Tak naprawdę. I po tej rozmowie z generałem uświadomiłem sobie, że ja, jeżeli ja jestem nauczycielem kaznodziejstwa dla nich, ja nie jestem nauczycielem kaznodziejstwa dla nich przez 12 godzin plus 6 ćwiczeń. Jeżeli ja jestem nauczycielem kaznodziejstwa dla nich, to jestem nauczycielem kaznodziejstwa dla nich zawsze, wszędzie. I to jest pole, które Pan Bóg mi dał do tego, żeby ich uczyć kaznodziejstwa. I nawet na wykładzie samym ja ich mogę uczyć tylko na Ambonie. Ale całym moim życiem, tym co robię, czym się zajmuję, gdziekolwiek mnie widzą, jakby ja im mówię, że głosisz wszędzie, wszystkim i na wszystkie sposoby. I jakby to jest jakby moja rola jako nauczyciela. To oczywiście biorę w cudzysłów też, bo jednocześnie uczę, ale się uczę. To co kiedyś powiedział jeden z naszych starych braci, jeżeli skończysz być uczniem, już nie możesz być nauczycielem. Bo już niczego nikogo nie nauczysz. Jeżeli chcesz uczyć, musisz być uczniem. Cały czas pozostawać uczniem. To jest niezwykle ważne. Ta wymiana, która się dzieje. Teraz tego doświadczamy. Od roku robimy z braćmi w Łodzi warsztaty kaznodziejskie dla kapłanów. I przyjeżdżają na te warsztaty księża. I przyjeżdżał, pierwszy na przykład sesji przyjechało 4 proboszczów i mówią 30 lat kapłaństwa, 16 czy tam 12 lat bycia proboszczem. I my chcemy się uczyć, nie? Od was. Na szczęście metoda warsztatowa jest tak wdzięczna, że to ta wzajemność jest zachowana. Jakoś oczywiście każdy ma tam swoją rolę, my jako prowadzący, my jako uczestnicy, ale z tego wynika tak piękna rzecz, że te warsztaty to nie są tylko te zajęcia, które my prowadzimy, ale też te objawy, które są pomiędzy, wszystkie inne spotkania, z których wynika mnóstwo pięknych rzeczy, ale my poznajemy też takie światy, o których nigdy byśmy nie wiedzieli. Bo my nie żyjemy tak jak oni. I tym samym nie bardzo byśmy wiedzieli, jak choćby im głosić, jak oni mają całkiem inne choćby problemy czy trudności. Ich głowy zaprząta całkiem co innego niż nasze. Ale czy to znaczy, że my wzajemnie nie mamy sobie nic do dania? Wręcz odwrotnie, wręcz przeciwnie. Właśnie my wzajemnie się w ten sposób potrzebujemy. Ale gdybyśmy, ja będę uczył, a ty będziesz się uczył, to już to jest niemożliwe. I to jest niezwykle ważne, jeżeli my chcemy myśleć, że mamy iść gdzieś i głosić. To musimy być otwarci. Błogosławiony Humbert mówi tak. Czy kaznodzieja może mówić tylko na ambonie? Żadną miarę. Dlaczego? Jakie używa argumenty? W ogóle się nie, tu nie. To się mówi nie cacko. Bo tak nie głosił Jezus, święty Paweł i święty Dominik. Koniec. Nie, już więcej argumentów nie używa. Jeżeli Jezus nie głosił tylko na ambonie, święty Paweł nie tylko na ambonie, czy święty Dominik, znaczy ty nie masz głosić tylko na ambonie. Koniec. To jest jakby odwołanie się do autorytetów i mistrzów, ale w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu. Zobacz, że ci, którzy żyli Ewangelią, nie żyli tak. Jeżeli ja bym tylko uczył na ambonie, to coś mi się pomylił. I to jest też związane z trudem, bo jakby nie chcę też tu wam mydlić oczu, że kaznodziejstwo to jest coś łatwego, że tą drogę, ta droga, na którą chcę was zapraszać i ją jakoś reklamować z tego miejsca, to nie jest to, że o, tam będzie super i w ogóle same sukcesy i w ogóle różowo. Święty Tomasz Zakwinu mówi tak. Jakie błogosławieństwo z 8 błogosławieństw dotyczy kaznodziei? I odpowiada, jedyne dotyczy kaznodziei. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Mówi bez zamknięcia. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, to jest błogosławieństwo, które dotyczy kaznodziei. Bo to dotyczy właśnie bardzo konkretnie bycia prorokiem. Jeżeli cię tylko chwalą, bardzo mało prawdopodobne, że jesteś dobrym prorokiem. Dlaczego? Znów te same argumenty za Humbertem. Bo Jezusa tak nie zrobili, bo świętego Pawła i świętego Dominika. Po prostu. I to jest kłopot. Że jeżeli my rzeczywiście jakoś się staramy, bo tutaj ja pamiętam taki moment w moim życiu, że ja tak się starałem i wszystko tam, prawda, układałem, ten, tylko rzeczywiście ten jeden moment mi stał jakby ością w gardle, że nikt mnie nie prześladuje. Wszyscy mnie lubią, kurczę. Może ja taki się urodziłem, taki z natury jestem, że pokorne ciele dwie matki. Jakoś tak wszyscy jestem taki miłosierny. Bardzo mnie to otrzeźwiło, nie było to dla mnie przyjemne, ale wreszcie zobaczyłem i nawet w tym kontekście się ucieszyłem. Jak miałem zostać przeorem, gdyż Pan Bóg to wiedział, ja tego nie wiedziałem, ale tuż przed tym akurat spotkałem kilku takich braci, których miałem w nowicjacie. Ja mówię, no jak wspominam ten nowicjat, to jednego z nich. On mówi, co? Ja przez ciebie byłem w szpitalu z nerwicą. Ja mówię, przeze mnie? Ale jak? No przez kogo? Przez ciebie. Wracam do klasztoru i mówię, wiecie co, no ten mi powiedział, że był przeze mnie w szpitalu z nerwicą. A drugi, jeden z moich współbraci, mówi tak, no tak, a taki drugi brat mówi, że jak ciebie widzi tylko, to od razu ma cały się trzęsie. Mówię, Boże, jak to? I wchodzi jeszcze jeden i mówi, no co, a ty nie pamiętasz, jak ja byłem u ciebie w nowicjacie? A ja mówię, ty byłeś u mnie w nowicjacie? I to było dla mnie największe upokorzenie. Że ja nie pamiętałem kogoś, kto ze mną był przez rok. I był moim podopiecznym. Mówię, o, ty byłeś milusiński. Wszyscy cię kochają. Okazuje się, nie kochają. Trochę mnie to uwolniło i przestało mi na tym zależeć, bo ja oczywiście przez wiele lat bardzo się starałem, żeby być milusińcem. Nie jest to najlepszy pomysł na życie. Myślimy, że nas to ocali, a to nie o to zupełnie chodzi. Chodzi o to, jaka jest prawda o mnie, jaki ja jestem prawdziwy. Bo rzeczywiście, jak będę umiał, czy będę miał odwagę popatrzeć na siebie takim, jakim ja jestem, a nie takim, jak chciałbym być, to mam szansę odkryć realnie moje dary, talenty, które mam. Nie będę ich zachowywał. Pamiętam taką rozmowę, jeden nowicjusz, nie, ten ksiądz, podszedł do mnie i mówi tak, co ja mogę powiedzieć jeszcze o tych przypowieści o talentach? Wszystkie komentarze już przeczytałem na ten temat. W kazań powiedziałem dziesiątki już na ten temat. Co tu jeszcze da się powiedzieć o tej przypowieści o talentach? Ja nie wiem, skąd mi to przyszło, ale czy nie zachowujesz się jak ten trzeci sługa? I sam się tym zdziwiłem, co powiedziałem. Ja więc sobie uświadomiłem, że ja tak się zachowuję. Że czytam słowo i myślę sobie, o, tyle lat to już, tyle razy już to czytałem, nawet do tego mówiłem, co tam jeszcze może być. Dokładnie za chustkę tam wiązuję i zakupuję. Nie pomnażam. Nie mówię, muszę coś z tego nowego wziąć. Panie, daj mi, robię to, tamto, że muszę z tego coś wyjąć. Tu się zaczyna to pierwsze cierpienie, kaznodziei. Że w kontakcie ze Słowem, gdy czytam, już się zmarłem. I główna pokusa jest taka, odpuść. Albo, że tam już nic nie ma, tam już nic nie znajdziesz. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nigdy się nie zawiodłem. Czasami nawet robiłem tak, to właśnie pod wpływem ojca Joachima Badyniego. Miałem taką odwagę, który wiedziałem, że pytałem go, gdzie on układa kazania, a on powiedział, no pomiędzy miejscem przewodniczenia a bąką. Parę kroków. Jest. Jednocześnie, jak tak Pan Bóg błogosławić może, że ci tak da, to dlaczego ma ci nie dać? Czy ci nie lubi cię? Jest pokusa, na przykład odgrzej kotleta. Powiedz to sam, co znasz. czasami może trzeba, Pan Bóg, teraz mówiąc, to lubi, żeby go wystawić czasami na próbę taką, bo takie próby on lubi, na takie próby z naszego egoizmu, to się to bardzo się nie zgadza, a nawet nie tak, że się nie zgadza, ale w ogóle mija to tak po prostu mimochodem, Pana Bery. Tak. Natomiast jak chodzi o coś, co naprawdę jest istotne, czyli jak ja mu powiem, mam tylko odgrzewanego kotleta, nie dam tego. Musisz mi dać nowe, nie, jak mi nie dasz, wyjdę, zrobię sobie wstyd, ale jak ja zrobię sobie wstyd, to tobie jeszcze większy. Zawsze daję. To udowadnia, mówię o tym dlatego, że udowadnia, że w słowie słowo jest bez dna. Możesz sięgać, jeden poziom, drugi, trzeci, piąty, siódmy, dziesiąty, pięćdziesiąty. Zawsze coś wydobędziesz. Jak nie odpuścisz, dlaczego nie odpuścisz? Bo wierzysz, że tam to jest. Że Bóg ci pobłogosławi, że cię kocha, że On sam cię wybrał, że On jakby daje jakiekolwiek dary, również ten, że cię czyni prorokiem, głosicielem, to On jest pierwszy, który temu będzie błogosławił i w ogóle będzie pierwszy, który tego będzie słuchał. Nie? Więc jeżeli właśnie sięgamy do tego, to właśnie o to chodzi. To jest właśnie jakby istotne, że ja potrzebuję mieć pewność tego, kim ja jestem i że jak ja tym jestem, no to dostanę. Ta świadomość. I to w tym jest oczywiście i to, że jestem kochanym dzieckiem Bożym, prawda? I tym, że jestem błogosławiony przez Pana Boga, i w tym, że właśnie od Niego mam to wszystko, te wszystkie dary, które mam. Czasami mi się wydaje, że mam za dużo. Że nie wiem, w co w ręce włożyć, bo za dużo mogę. Czasami to jest nasz problem. Czasami właśnie ta pokusa, tak ją nazwijmy, wynika z tego, że mam jakby za dużo. Ale to też jest pozorne. Owszem, trzeba to poporządkować. Na to jest czas rzeczywiście na modlitwie. Kiedy Pan Bóg będzie mi dawał wgląd w moje życie i we wspólnocie, czyli jak będę rozmawiał z kimś drugim. Pamiętam, jak mi prowincjał poprzedni na rozmowie powiedział tak: Tomku, ty masz taki kłopot, że możesz robić dobrze 10 rzeczy. Umówmy się, że za rok będzie 5. Może za 2 uda się 3. Nie myślmy na razie o jednej. Bardzo ważne dla mnie zdanie, bardzo ważna rozmowa. Bo ja mogę być duszpasterzem, mogę być kaznodzieją, mogę być magistrem, nowicjatem, mogę być, nie wiem, jeszcze kilkoma. Ale o co chodzi, nie? To znaleźć i na tym postawić obietnicę. To jest bardzo ważne. W tym jest pasja. My bardzo lubimy dominikanie mówić takie słowo pasja. Ona jest bardzo dobre, bo ona właśnie z jednej strony odkrywa fascynację, a z drugiej mękę. I tu jest miejsce na obie te rzeczywistości. Że jak ja odkryję tą pasję, to będę mógł żyć pełnią życia. Czyli właśnie i doświadczać fascynacji i męki. Pamiętam, jak ostatnio, to było tydzień temu, podeszła do mnie taka kobieta i mówi, że była taka oburzona, bo jej ktoś powiedział, jakiś ksiądz, że dostała wszystko, a ona właśnie ostatnio miała bardzo ciężki czas i wszystko było przeciw niej. I mówi, jak wszystko, jak ja teraz się męczę, tak cierpię. I on mi powiedział, że dostałam wszystko. I ktoś mądry mi powiedział, no, wszystko, również cierpienie, trudy. Nie, że tylko to, co mam. Wszystko to nie jest tylko to, co mam. Wszystko to jest wszystko. I że masz udział w pełni, we wszystkim. I w tym, co piękne, mądre, dobre, miłe, i w tym, co kiepskie, trudne, i co powoduje cierpienie. I to jest zaproszenie od Pana Boga, właśnie, żeby pójść szeroko. To jest właśnie Jezus, o którym się uczymy, że przyjął na siebie wszystkie nasze sprawy, aby wszystkie zbawić. Nie wybierał sobie tylko to, czy tylko to. Wszystko. To jest właśnie ważne, żeby pozwolić się poprowadzić. Domknę to moje mówienie jeszcze takimi cytatami z błogosławionego Humberta, które jakoś dla mnie były bardzo inspirujące. Cały czas, jak mówię, czekając na tą książkę. Bardzo mocno mi uświadomił, ja nigdy tak szeroko o tym nie myślałem, właśnie jacy potrzebujący są wokół mnie. Kto potrzebuje tego głoszenia? Bardzo łatwo mi uwierzyć, a kto to potrzebuje tego słuchać? Nie? Zwłaszcza, że my niestety najczęściej mówimy do tych, którzy już wierzą. I którzy mają jakieś tam problemy, ale de facto bardzo często jesteśmy skłonni się w tym swoim sosie, prawda, zamykać. To jest coś, co też jest bardzo poruszające, choćby w tym kazaniu sprzed roku bodajże, czy dwóch, które powiedział biskup Ryś do naszych braci na święceniach kapłańskich, można sobie odsłuchać w internecie, prawda, jak on powiedział, zostawcie to. Ładnie schola śpiewa, ładnie. Fajnie, to jest do Dominikanów w Krakowie. Ta piękna schola, ludzie przychodzą, tłumy, pięknie się mówi. Zostawcie to. No kto by nie chciał być na Triduum Dominikanów? A może masz iść zaśpiewać gdzieś, gdzie nie ma kto śpiewać? A nie być 50. czy 70. chórzystką czy chórzystą w tej scholi, która sobie bez ciebie świetnie poradzi. I to jest drażniące, trudne, no ale tam nie będzie tych doświadczeń, tych wrażeń, nie będzie. Będą inne. Może to by bardziej potrzebne. Ale to jest coś takiego, co idzie trochę jak tak właśnie nóż po szkle. Ale gdy nie zmienimy tej perspektywy i tego myślenia na taki sposób, że zacznę szukać tych, którzy są słabi, biedni i potrzebujący, to ja tego nie zobaczę. I wtedy, kiedy ja się koncentrowałem na tym, czy mogę powiedzieć lepiej, czy gorzej, wpadł mi właśnie ten tekst w ręce. I Humbert pisze tak. Wielu jest takich, którzy, i wymienia 12, nie mają pokarmu duchowego, nim trzeba głosić. Takich, którzy błądzą, nim trzeba głosić. Takich, którzy nie rozumieją i nie czują spraw Bożych. Takich, którzy nie potrafią trzymać się prostej drogi. Takich, którzy mają serca twardsze od skały. Którzy są wysuszeni i spragnieni. Którzy są oziębli w miłości. którzy są bezpłodni w działaniu, którzy są nękani przez diabła, którzy są chorzy i bliscy śmierci i tacy, których duch przebywa w ciele jako umarły w grobie i tacy, którzy są dalecy od świętości. I gdy patrzymy, widzimy swoją bezradność. To co ja mogę im dać? To co ja mogę im powiedzieć? I odpowiedź jest taka: możesz im dać to, co dostaniesz od Boga. Tyle, że logika Boga jest trochę inna niż nasza. Ja się tego nauczyłem od młodych małżeństw, którzy mi jedni mówili tak: o, jak będę miał dobrą pracę i mieszkanie, to wtedy postaramy się o dziecko. Nie ma pracy, nie ma mieszkania. Trud, trud, trud. Postarali się o dziecko, jest praca, jest mieszkanie. To jest logika Pana Boga, która opiera się na zawierzeniu. Zrobisz krok i ja dopełnię. Ale jak nie zrobisz, to ja czekam. Po co mam ci dawać, jak nie mam po co ci dawać? Bardzo często. Zaczniesz głosić, dostaniesz łaskę. Nie zaczniesz, po co ci łaskę? I my wtedy bardzo często jesteśmy jak tacy na rozstaju dróg. Stoimy. Nawet możemy mieć papiery na to stanie, tam na tym rozstaju dróg. Czyli na to, co robimy. Ale stoimy przed wyborem, przed decyzją, nie decydujemy się. Więc tylko ugruntowujemy się w uzasadnieniu bycia tu, gdzie jesteśmy. Pamiętam przełomową dla mnie rozmowę z pewnym kamedułą. Jeździłem tam do kamedułu, bo chciałem wstąpić do kamedułu. I spotkaliśmy się, ja grabiłem kamienie, a on murował jakiś mur. I tak się zbliżyłem z tymi grabiami, a on mówi tak: a on chce do nas wstąpić. No, mówię, myślę o tym. To wstąpić, rozczarować się, wystąpić. Ja myślę sobie, a znam regułę świętego Benedykta, zniechęcać kandydata. Ale on mówi następne zdanie. Bo tak człowiek czasami stoi pomiędzy jedną rzeczą a drugą, a za rogiem czekają sprawy i nie mogą zaistnieć. Jakby mnie Piotr na miejscu. Bo widziałem. Tu kameduli, tu bycie kaznodzieją. Jestem formatorem. Czyli w nowicjacie pracuję. Nikt z dominikanów za bardzo nie chce tam pracować, więc nie mam zbytniej konkurencji. Co więcej, mogę nawet sobie wmawiać, bardzo trudno znaleźć kogoś na moje miejsce. Co więcej, pokończyłem szkoły, jakąś psychologię, jakieś coś tam, tutaj szkoła formatorów skończona, to, mam papiery na to, żeby tu być. Co więcej, bycie kamedułą, nikt tam nie mówi kazań. Kaznodzieja w ogóle nie potrzebny. Jesteś kaznodzieją, kameduła do niczego nie potrzebny. Co wybrać? Nie wiem, bo stoję. Stoję. I mogę tak stać. Rok, dwa, pięć, dziesięć, pięćdziesiąt. Bóg czeka przed chwilą. Jakże dobrze, że wróciłem do celi po tym piorunie, otworzyłem mistrza Eckharta tam, gdzie skończyłem i czytam pierwsze zdanie po tym, jak skończyłem. Zmieniać zatem to pokusy. Na każdej drodze znajdziesz to, co potrzebne do zbawienia. Telefon wyjąłem z szuflady, dzwonię do Kłoczowskiego, piszemy doktorat z kaznodziejstwa. Koniec. Wyjaśnijmy się. Cud. Życzę każdemu, każdej z was takiego przełomu. Ale rzeczywiście coś takiego jest. Zobaczcie, bo to może być dla was największe zagrożenie i niebezpieczeństwo, że od lat może stoicie w tym miejscu na rozwoju dróg. A za rogiem czekają sprawy i nie mogą zaistnieć. One zaistnieją wtedy, jak zrobisz krok. Jak nie zrobisz, nie będzie. Wielka strata. I to jest niezwykle ważne w naszym życiu duchowym. I tu, gdzie jestem, jest mi dobrze. I tu, gdzie jestem potrzebny. I tu, gdzie jestem ważny dla wielu ludzi. Ale to jest za mały argument, żeby tu zostać. Bo Bóg mówi, idź. Ja już cię posyłam dalej. Jeżeli w naszej głowie, w naszym sercu będzie otwarcie na taką perspektywę, to ja będę doświadczał nowego życia. Bo jeżeli nie, poznasz to najprędzej po tym, że jesteś smutny, coraz bardziej gorzki i rozczarowany. Jeżeli tego doświadczasz w swoim życiu, znaczy, że od jakiegoś czasu już chodzisz jak osiołek w kieracie, w kółko. Wydaje ci się, że chodzisz, nawet może ci się po grzbiecie lać pot. Taka robota. Tylko ciągle w tym samym miejscu. Możesz jeździć po rondzie. Paliwo lejesz, gazujesz. Nigdzie nie dojechałeś. Ciągle w tym samym miejscu. Zawsze to rodzi smutek, frustrację, jakąś gorzkość. I się dziwimy, skąd ja to mam? Może właśnie stąd. I ja nie mówię, że to jest łatwy wybór. Ale bez wyboru nic się nie wydarzy. To dotyczy każdej rzeczy. Oczywiście są rzeczy większe i mniejsze, bardziej i mniej poważne w życiu, ale to jest niezwykle ważne nas. Jeżeli ja was zachęcam do zmian dzisiaj, w myśleniu, to też jestem zobowiązany wam o tym powiedzieć. I że to jest trudne, ale to jest niezwykle owocne. I że rzeczywiście można na tym, mimo że w tym momencie nie widzisz nawet końca tego. To mi się kojarzy ta historia z Eliaszem, który każe patrzeć w słudze, czy widzi coś nad morzem. I sługa mówi, nic nie widzi. I to mniej więcej my na początku jesteśmy w tym miejscu. A już królowie, jak nasz wiedział, zaraz będzie lało. Czyli zaraz będzie deszcz łaski. Po 3,5 latach tam akurat nie padał deszcz. I mówi, idź i patrz 7 razy. To znaczy, że nie da się tego zobaczyć na raz. Tylko, że trzeba chodzić 7 razy, to znaczy pełnia. I wtedy on widzi obłoczek. I wtedy Eliasz mówi do króla, musisz już jechać do miasta, bo nie zdążysz przed deszczem. I nagle z tego małego obłoczka robi się naprawdę chmura i robi się naprawdę ulewa. Dokładnie to jest sposób działania Pana Boga w naszym życiu. To proroctwo z chrztu jest zasiane w każdym z nas jak ziarenko. I z tego momentu, w którym jesteśmy, jeszcze bardzo mało widać tak zwane, czym jest dzisiejszy temat, horyzonty kaznodziejstwa. Ale one są. I za chwilę zaczną się objawiać. jeżeli ja mam cierpliwość, żeby na nie czekać i otwartość, żeby otrzymać te nowe dary, albo otwartość na to, żeby one rozwinęły się, rozkwitły we mnie i zaczęły owocować, to to jest dokładny ten moment. Może tym na razie domknę, bo jeszcze czas na pytania. To ja oddaję ten mikrofon, tak?
A zostaje sobie, zostawiam sobie ten. Ja tu jakieś dostałem na karteczce, więc od nich zacznę, dobrze? A jak ta nadzieja podoba się przez otrzymaną łaskę? Czyli w jaki sposób kaznodzieja podoba się przez otrzymaną łaskę? Moim zdaniem podoba się duchowo. Bo jeżeli łaska jest duchowa, to odbiera się tę łaskę duchową. Jeżeli jest otrzymana i przekazywana, wtedy się zachwycasz kaznodzieją w sensie duchowym, bo takie dostajesz owoce. Jak wydobywać to, co ciemne? Ja bym odpowiedział tak, że potrzebny jest Duch Święty. Że samemu o własnych siłach bardzo słabo to widać. Tak mocny jest w nas ten imperatyw, żeby to ukrywać. Bo po ludzku będziemy zawsze to ukrywać. Dlaczego to się boimy? Trzeba odsunąć lęk, a lęk się odsuwa tylko wtedy, kiedy ja mam poczucie, że ktoś większy o mnie się troszczy. To jest trochę jak z dzieckiem. Jak wie dziecko, że jest mama, tato, to wtedy robi inne rzeczy. I nie boi się nawet trudów. Na przykład właśnie po schodach. Normalnie może się bało, ale tak to jest, to na pewno nikt mi się nie stanie. Bardzo mi się podoba taka historia. Jeden pan mi powiedział, jak jego córka kiedyś go zaskoczyła, gdy kładł spać, on na nagle mówi do niego: tato, czy dziś również uratujesz naszą galaktykę? On tak zakopał i mówi: tak, córeczko, to dobrze. To jest Jana Ojca. I wtedy Duch Święty pokazuje nam to, co ciemne, a my się tego nie boimy, bo wiemy, że On pozwoli nam, czy pokazuje nam to nie po to, żeby nas upokorzyć, ale po to, żeby nas od tego uwolnić. Właśnie to jest to zaufanie. Bez tego nie będziemy w stanie tam sięgać. Moc w słabości się doskonali. Gdzie tu miejsce na talenty, zwłaszcza gdy ślubuje się ubóstwo? Próbuję zrozumieć to pytanie. Takie mam przeświadczenie, że tu chodzi o taką obawę, która stoi za tym pytaniem, że jak ślubuje się ubóstwo, czyli że się wyrzeka różnych rzeczy, to już właśnie wyrzeka się też jakby swoich talentów. Ja pamiętam, nie wiem, to jest poważne pytanie. Ja pamiętam, jak wstępowałem do nowicjatu i wtedy kochałem grać na bębnach. I wiedziałem, że nie będę mógł grać tyle na pewno, co grałem. Co więcej, większe jeszcze było upokorzenie. Dlatego, że już znalazłem takie miejsce, gdzie mi się wydawało, że na pewno nie słychać tego, jak gram, czyli na przykład tu w pralni. I zdążyłem zacząć, za chwilę ktoś przybiegał, co się tak tłuczesz? A jak grałem kiedyś na kółku, mówię, a tam na skrzyżowaniu to nie słychać, bo samochody jeżdżą coś tam, przybiegli ludzie z kościoła, nie można się w ogóle modlić. A ówczesny przełek jeszcze przed nim przewieźć nożem. Przyznam, że to było bardzo przykre. Bo ja byłem przekonany, że wstępuję z zakonu, rozwinę ten mój talent. Jeszcze, że tak jest bardzo potrzebne w organizacji to, żeby dobrze grać na badzinach. Się okazało, że owszem, przypomnieli sobie bracia za rok o mnie, ale wtedy, kiedy mogłem być na trilu, bo było potrzebne. Choćby hosan na hosan. To mogłem się wykazać, a potem musiałem znów zapomnieć. Więc myślę, że trochę coś podobnego kryje się za tym pytaniem. I muszę powiedzieć, bywa różnie. Niektóre talenty się bardzo rozwijają, a inne już nie. Niemniej jednak, nigdy, choćby moja świadectwo, że ja grałem po co, pomyślałem, że najlepiej dla mnie i moją rolą jest pięknie grać dla Pana Boga. I dopiero dzisiaj, jak od 15 lat zajmuję się uwielbieniem, nie tylko już w Poznaniu, ale w ogóle w różnych miejscach w Polsce, i jakoś udaje mi się inspirować i współpracować bardzo dobrymi muzykami i zachęcać ich, czy doprowadzać ich do uwielbienia i tym samym grać, czy już teraz jak mało gram, też czasami mi się zdarzy z nimi pograć, to włożę tam, gdzie oni grają i to jest, robimy coś razem, że oni absolutnie zawodowo grają, a ja głoszę do tego i to jest jakby jeden głos, to czegoś takiego bym sobie nigdy nie wymarzył. I to moje pragnienie, chciałem przecież, jak sobie pokazałem zakon, nagrać płytę, nigdy mi się nie udało przed zakonem, a w zakonie kilka nagrałem. Więc to jest coś takiego, co nigdy Pan Bóg nie zostawia bezużyteczne. Też bardzo widzę, że moje myślenie muzyczne bardzo pomaga w głoszeniu. Czy to powiemy, nie wiem, o wyczuciu frazy, czy o pewnym pulsie, timingu, czy jak tam się zwie, prawda, to jest gdzieś stamtąd. Te będę są gdzieś cały czas we mnie, ale nie w ten sposób, który ja chciałem, żeby był. Więc wyszło w moim, jakbym teraz o tym powiedział uczciwie, wyszło dużo lepiej niż ja chciałem. Ale to nie znaczy, że tam wtedy nie było trudno. To są te pytania z kartki. Mam nadzieję, że odpowiedziałem choć trochę. Zachęta. Tak wszystko już wiecie? Może ja za trudno mówię?
Nie.
Tam jest pytanie.
Ja mam pytanie, którego do końca...
Musisz... No nie, to jest kwestia, tu masz głośnik. Musisz odejść od głośników. O, najlepiej dobrze podać.
Mam pytanie, którego nie jestem w stanie dokładnie sformułować, ale mam nadzieję, że mi się spróbuję w trakcie, jakbym zdawała. Otóż słyszałam kiedyś, jak pewien dziennikarz mówił o tym, że bracia w nuncjacie, jak są jeszcze dopiero się przygotowują do właściwie głoszenia, to już po nich widać, że jakby niektórzy są obdarzeni tym charyzmatem słowa i niektórzy tego zakonu się nadają, a niektórzy po prostu w sobie tego nie mają. I dlatego no raczej nie za bardzo pasuje do tego, żeby być dominikanami. No i właśnie skoro ojciec powiedział, że łaska głoszenie jest dana każdemu w chrzcie jakogoś prorocka, to jak to należy rozumieć, że czy wszyscy w takim razie mogą być dominikanami, czy jednak między taką, że tak powiem, ogólną łaską głoszenia, a charyzmatem dominikańskim jest jednak jakaś różnica? No i jak to się ma jedno drugiego?
To jest ważne pytanie.
Dziękuję.
Myślę, że to jest dla mnie oczywiste, że wszyscy mają ten charyzmat. Natomiast czy konkretnie do tej drogi, to oczywiście, że nie. Tak, to musieliby wszyscy być dominikanami. I mam nadzieję, że nawet ci, którzy są bracia, ja był bardzo ostrożny i po tych wszystkich latach mojego pracy w formacji, też był bardzo ostrożny do stawiania takiej tezy, że widać. Bo wiemy takich widziałem, w których było widać i ich nie ma, a takich, w których nie było widać i są. Dobrze głoszą. Więc to jest takie, no, za dużo ludzkiej demokracji obserwacji, żeby tak jasno to stwierdzać. Ja bym się nie zdecydował. Raczej poczekał, co pan zrobi z tym. Natomiast nawet jak ktoś wychodzi od zakonu dominikańskiego, to ja jestem przeświadczony dalej, że on ma łaskę do głoszenia. Może nie na tej ścieżce dominikańskiej ściśle, ale na pewno ma. O tym jestem przekonany. Tutaj Humbert akurat też podaje wskazówki, które nazywa sobie wskazówki dla wędrownych kaznodziejów, czyli powiedzmy dla dominikanów, ale pośród dominikanów też wędrownych kaznodziejów. I tutaj też rozróżnia coś takiego. Ma takich 7 punktów. Mówi tak. Bardzo najbardziej podoba mi się pierwszy. Powinien się do tego nadawać, bo nie każdy się nadaje. Z dominikanem na bycie wędrownym kaznodzieją. Drugi punkt. Niech ma na względzie zawsze owoc duchowy. Żeby o tym pamiętać. Trzeci, musi opierać wszystko na posłuszeństwie. Posłuszeństwie i Duchowi Świętemu, i przełożonym. Po czwarte, niech pilnuje siebie samego. I tak dodaję, w drodze łatwo utracić to, co się zyskało. Następny punkt, niech przynosi dobry owoc. Że po owocach poznaje, czy ma łaskę, czy nie. I to taki właśnie, jak mówiłem o Teresie, czyli że patrzysz, że ludzie się nawracają, że idą do spowiedzi, że zmieniają swoje życie. Po szóste, trudy niech podejmuje z umiarem. I to dotyczy, że tam dodaję, żeby jak przyjdzie do gospody, żeby nie był tak zmęczony, że już nie może się pomodlić, czy mszy świętej odprawi. Nie mówiąc już o głoszeniu tym, którzy są w gospodzie. Więc musi dbać o to, żeby trudy były na miarę. Żeby nie wybierać sobie zbyt dalekich odległości, choćby do przekonania. I ostatni punkt, niech się modli. I rzeczywiście, jakby to jest bardzo dynamiczna rzeczywistość. Też w takim sensie, że jeszcze w tym momencie na przykład, to moja łaska jest nierozwinięta. Jest jakimś zalążem dopiero. Że wychodzisz na obronę, na przykład, czy gdzieś do kogoś mówić i po prostu na razie nic. Ja osobiście jestem tego przykładem. Jak ja powiedziałem moje kazanie jako diakon, to po 3 latach, czy 4, gdy byłem już pasterzem w przystani w Krakowie i tam był taki diakon, mój znajomy, przyjaciel, i miał kazanie w tej przystani, powiedział tak, zaczął kazanie swoje tak. Mam nadzieję, że nie będę tak dukał jak ojciec Toła, żeby był diakonem. On po tych 3 latach doskonale pamięta, jak ja się męczyłem tam. Powiedziałem takie kazanie, którego ani ja nie rozumiałem, ani chyba nikt. Patrzyłem cały czas w kartkę i nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Bo tak się starałem przygotować przez 2 tygodnie to kazanie, że zrobiłem esencję z esencji, z esencji, z esencji. Już nie byłbym w stanie tych zdań powtórzyć tak po prostu, tylko musiałem je czytać, a jak czytałem, byłem uwięziony w tej kartce, a jak byłem uwięziony w tej kartce, to też sam do końca nie rozumiałem, o co mi chodzi. A już tym bardziej ci, którzy mnie słuchali. Ja tylko na prymicyjnym obrazie, ja wtedy nigdy po tym doświadczeniu w ogóle nawet bym nie śmiał o sobie pomyśleć, że mógłbym być kaznodzieją. Natomiast na obrazku prymicyjnym, nie wiem jak to się stało, napisałem sobie z psalmu 51, Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Jestem przekonany, że to było ziarno, które zasiane zostało i że teraz rośnie, rośnie na ile można. I w tym sensie jest to rzeczywistość dynamiczna, że w tym momencie możesz uważać, tak jak Mojżesz na początku, że jąkasz się i się na pewno do tego nie nadajesz. Jak w to uwierzysz, to nic się nie rozwinie rzeczywiście. Chyba, że Pan zadziałał jakoś kominem na życie, ale nie wiem. Natomiast normalnie, gdy otworzysz się i pozwolisz jemu się prowadzić, na pewno wzmocni ten moment. I możesz się złapać na tym, że przecież ja właśnie głosiłem przed chwilą. Właśnie ktoś powiedział, że mu pomogłem. Ostatnio miałem takie spotkanie z kobietami, które się zebrały, bo bardzo chciały się spotkać. Starałem się, żeby się udało, 8 kobiet w Łodzi. I zaprosiłem na to spotkanie. Ja się trochę czułem dziwnie, bo 8 kobiet i ja 1. Poważne bizneswoman, mężatki, dzieci odstawiły specjalnie mężom, żeby mogły być same i dzielić się wiarą. I opowiadam, wszystko się rodziło w takiej Oli, się zaczęło. I taka jedna właśnie z tych kobiet mówi tak. Spotkałam się na spotkaniu takim, jak się tam robi, takie spotkania podstawówki tam po latach,
tak?
Tak zwane
piernikalne.
O,
piernikalne.
Tak.
Ale
ja tak... Na tych piernikalnych jak się spotkałam. I ona mówi, Ola, ty jesteś jakaś taka inna. Skąd to? A Ola pokazała. I ona mówi tak, w tym momencie, jak ona mnie to pokazywała, nie mogłam zmówić jednego zdrowaś Maryjo. Jakoś mi nie szło. Po tych kilku miesiącach mówię już 3. pompejankę. Mówi, nie wiem, jak ja to robię. Coś się otworzyło pod wpływem tego spotkania. Ta dziewczyna nic nie powiedziała, pokazała tylko tak, bo nie powiedziała słowa. Tylko ona widziała ją zmienioną i zapragnęła być taka zmieniona jak ona. I zaczęła szukać. To o to chodzi, nie? Że ja wcale nie muszę być elokwentny i jakoś tam się wyrażać. Zwłaszcza, że ta Ola rok temu też bywa głęboko w lesie, powiedzmy sobie szczerze. To są dziewczyny właśnie z korporacji, korpo dziewczyny, które po prostu są wypalone i w ogóle nic z Bogiem nie miały do czynienia przez lata. I nagle w parę miesięcy po prostu kocham Maryję, codziennie pompejankę walę. Ja tak siedziałem. Ja tam raz czy drugi powiedziałem, pompejankę, ale nie tak, żeby mamy. Mówię, nie mogę. Bez tego, mówię, nie mogę w ogóle żyć teraz. Po prostu gdzie tylko wsiadam w samochód od razu, kurde, jak żadne radio, tu od razu. Tak mi dobrze wszystko. Ale mówię jednocześnie, jakby mi ktoś tak powiedział rok temu, to bym się tak pukał w głowę. To jest niewiarygodna zmiana. I to się dzieje po prostu wszędzie. Zasiejesz ziarenko i ono ma taką siłę rośnięcia, że szok. Tylko nie przeszkadza ci, co się ma. Kiedyś taka Krysia mi powiedziała, ojcze, ziarenka nie trzeba uczyć, jak ma rosnąć. No wie, tylko pozwolić.
A jak ojciec czyta to, że ziarenko rośnie? Ja nie będę tutaj mówić, o co chodzi, ale to było takie dla mnie super, bo w tym momencie ja widziałam, że ojciec mówi z siebie, nie? Że to było coś takiego. I to był ten moment tego wzruszenia ojcu, który tak na mnie podziałał, że mówię, no ten tu głosi autentycznie, ten mówi od siebie, on nie wyczytał. Nie? I to było super. I to naprawdę ojcu pamiętam i bardzo.
Bardzo mi miło.
Ale jak to jest zmierzchnie, nie? Znaczy musi coś odczuć.
To bardzo różnie, bo rzeczywiście ta rzeczywistość Królestwa Bożego jest bardzo szeroka. Czasami widać od razu, że ktoś się zmienia. Pamiętam taką sytuację choćby w Warszawie. Zaprosili mnie na takie spotkanie, bo była taka grupa ludzi, którzy chcieli robić wielbienie. No i mnie zaprosili, żebym trochę opowiedział o poznańskim wielbieniu. No i opowiadam warszawiakom, prawda? Mówię, my też byśmy chcieli tak. Mówię, no potrzebne nam są dwie rzeczy. Lider i pierwszy termin wielbienia. Kto może, ale kto może być? Nie wiemy. Patrzę się i chłopak. Mówię, chcesz wielbić? Tak. Tak. Chcesz, lubisz to robić? Pragniesz się tym zajmować? Tak. To jesteś liderem. Trzy minuty poczynał takie jak w tym lekkim bandytom, te wisienki, te wszystkie tam latały. Po trzech minutach był gotowy. Ja mówię, a kiedy pierwszy termin? Ja mówię, no możemy się spotkać, tak żeby o tym porozmawiać 20 września. 20 września jest pierwsze wielbienie, potem będziecie rozmawiać. Jest, tak Homeworksu się teraz nazywa bardzo ładnie. I grają od nie wiem ilu lat, co miesiąc. I to jest czasami tak, że od razu widać znak, że na oczach twoich się to dzieje. No. I to jest jakby, ale nie zawsze tak jest. Czasami musi to ziarenko troszkę poleżeć, że tam to słoneczko stąd indziej wyjdzie też, nie? Pan Bóg lepiej to wie, na przykład nie wszystko mówi przeze mnie. Ja mam zrobić taki kawałek, ale dla kogoś już, o kim wie, ten dobrobi drugi, trzeci, czwarty, na jakim się to złoży, jest. Więc bywają bardzo różne sytuacje. Ale prędzej czy później są owoce, że widzisz realną zmianę życia. Trudno mi powiedzieć tak, jakie to jeszcze pomysły, sposoby, ale pamiętam jeszcze taką sytuację, też bardzo szybko, z muzykami idzie bardzo szybko, przepraszam, bo nie wiem, ja zrzucam to na to, że oni dużo ćwiczą i oni są zaprawieni w taką moją wolność wewnętrzną, do tego tu, tam, o tam, bo muszą grać w różnych bardzo miejscach, więc muszą być plastyczni, grać różną muzykę, więc muszą być plastyczni, a jednak są nawykli do ćwiczenia i do trudu. Więc mają te dwa elementy od razu. Nie? Ja patrzę, mówię, a mówię do jednego
Pan coś będzie chciał w tobie robić, naprawdę. Znaczy, jestem o tym przekonany, mówię. Ale myślę, no to tak się objawi za pół roku, najwcześniej za 3 miesiące. I nagle widzę, że po tym, co powiedziałem, proces trwa minutę. Czy ja mogę iść powiedzieć tak? Już biegnie ewangelizować. Przed chwilą jeszcze nie miał tego. Za minutę był gotów. Potem pamiętam, że zorganizował jeszcze takie... Bo trzeba się pomodlić za takiego Sławka, który ma rak. No to mówię, jak mówisz się pomodlić, to ty zwołuj. To ty inicjujesz, to ty módl się. Słowo, bracie. No on zwołał, pomodliliśmy się. Sławek poszedł po tej wydarzeniu do lekarza, nie ma raka. Więc są też owoce takie konkretne. I on to zrobił w minutę. Jak to się stało? Nie wiem. Na pewno nie ja to zrobiłem. Ja uruchomiłem coś, a to poszło, widocznie miał Pan Bóg tyle w nim miejsca, że to się stało. Ja tylko jakby śluzę otworzyłem. Tyle jest. Nie? I czasami właśnie to ogłoszenie, jeżeli ktoś już jest gotowy, jest już bardzo blisko. I to jest najczęściej. Wystarczy tylko przekręcić, nie wiem, zaworek jakiś i już popłynie woda i w ogóle już idzie. Ja w ogóle jestem zadziwiony, bo przez tyle lat byłem kaznodzieją i tym kaninem też jakby z różnych pieców jadłem chleb i ciągle byłem mimo tego przeświadczony, mimo tych nawet dużych ilości, które są w naszych kościołach, czy w Poznaniu, czy w Krakowie, czy w Warszawie, że jednak ludzie są, jakby nie chcą za bardzo słuchać słowa. Słowa nie, znaczy, albo żeby, jeżeli już to krótko. Nie? I byliśmy na misjach takich w Gdyni i była taka akcja, że była msza, my mówiliśmy we dwóch kazanie, więc niezbyt krótkie. Potem była konferencja, a potem jeszcze była szkoła modlitwy. To wszystko trwało do 3,5 godziny. Ja pamiętam, że mówię tą konferencję pierwszą i tak patrzę na zegarek, że już mówię ponad 40 minut. A jeszcze, już była msza, jeszcze ta szkoła modlitwy. Mówię, ach, miałbym jeszcze jedną rzecz do powiedzenia, ale chyba muszę kończyć, żeby nie przesadzić. I z kościoła, nie! Mówię, przecież jest zimno. Więc to było wczesną bardzo wiosną. Nie? Więc zimno w kościele do zimno. Nie, ludzie po prostu chcą słuchać. Nie? I nie jest im, jak mają, tylko jeszcze. Ja mówię, Boże. I to jest, że jak naprawdę jakby jest słowo, które jest potrzebne, to wtedy to nie ma czasu. Oczywiście nie mówię tego, żeby tam nie przesadzać i tak dużo, ale tak jak mówię, też nie ma takiej jasności, tak jak mówiłem, choćby o tym rozeznaniu, prawda, czy ten ma łaskę bycia dominikaninem, czy nie ma. Jakby nie ma co pochować, przecież na przykład powiedzieć, że o to nie działa, albo o to działa. To za szybko. Pan Bóg ma swoje tempo. Czy jeszcze jakieś pytania?
Po tym wykładzie ojca, to zastanawiam się, czy będąc w rodzinie dominikańskiej, ja muszę iść do pracy i mówić coś o Panu Bogu. Czy to jest powiązane, to jest konieczne, czy na przykład, czy właśnie ten znak, co ojciec powiedział w tej powiedzie, że tylko uczyniła i to zasiało w rzeki ziarno, że takie zrobiłam sobie z przyniosłego przypadku, to idę do pracy, idę do domu i spotykam się z jakimiś osobami w relacjach i mówienie o Jezusie tak wprost, to kojarzy mi się z takim kaznodziejstwem, że ja coś wiem lepiej i teraz opowiem będziemy Panu Bogu, co on może zrobić, jak pomóc komuś, a tak mi się to trochę kłóci, że tak nie chcę, nie? Że to jak się skupię tylko na tym, że będę robić to, co ja mam robić, jakiś swój talent najlepiej, to że to wystarczy, czy nawet na tym nie powinnam pozostać.
Ja bym tak powiedział.
To jest ogłoszenie takie konkretne, że Jezus ci pomoże, że ja się pomogę, że coś
po pierwsze, nic nie musisz. To jest bardzo ważne. Ja bardzo wielu ludzi takich spotykam, którym się wydaje, że muszą coś. Nie dostaniesz łaski, nie dostaniesz błogosławieństwa od Pana Boga, nie rób tego. Wszystko to, co jest muszę, to jest błogosławieństwo. Mówię to z całą świadomością. Nic nie muszę. Jezus nic nie muszę. No. Jezus miał to, i warto tak da się starać, że miał łaskę rozeznania. Wiedział, czytał w ludzkich sercach, wiedział to, co potrzebuje. Życzę każdemu kaznodziei tego dania. Ale jeżeli właśnie nigdy nic nie muszę. I teraz, co to znaczy? To jest bardzo uwalniające, ale też trudne. Bo wtedy oczywiście się pytam, no to co ja mam robić? Co ja mam robić? Módl się. Czy to jest to? Ja bym, Panie Boże, Ty mnie używaj, jak Ty chcesz. Nawet się nie obejrzysz i zobaczysz, jak przez Ciebie działa. Bo tak naprawdę tutaj się ma dokonać coś takiego, że to On chce głosić, bo On jest pierwszym kaznodzieją. I On musi mieć miejsce. Ja naprawdę bardzo wielu ludzi takich spotkałem, którzy od razu po nawróceniu chcą iść na sztandarach Jezusa głosić. To jest jakaś potrzeba, to jest oczywiste. Ale wtedy myślą zwykle o sobie, a nie o tych, do których mówią. To jest jakby odwrócenie tego zamartwiania, ale to też jest, nie rodzi życia. Natomiast wystarczy, że to samo włożysz jakby to powiedzieć, w pudełko Pana Boga, tak nie przenośnie mówiąc, i od razu to staje się owocem. Że On mówi ci, ja to biorę, ja tego chcę. To jest dla nas dużo trudniejsze, bo to jest zaproszenie do dyspozycyjności. Że On mi powie głoś, to będę głosił, powie mi nie głoś, to nie będę głosił. Ja i tak będę głosił wtedy. Tylko to inaczej. Nie wiem, czy to jest obrazujący przykład, ale miałem taką sytuację. Moi rodzice mieli 50. rocznicę ślubu. No i byłam msza święta. No i ja myślałem, a to ja będę oczywiście odprawiał i będę kaznodzieją. Zaprosiłem mój przyjaciół Rafała i Tomka z Krakowa, którzy dobrze znają się z moją rodziną. I jadę już na ten jubileusz, dzwoni moja bratowa i mówi tak, wiesz co, a może by Rafał albo Tomek powiedzieli kazanie, bo ty jesteś taki płaczliwy. Bo ja rzeczywiście na takich uroczystościach chodzimy, szczególnie miałem jeden mocny występ na ślubie mojego kuzyna, który, mówiąc krótko, miał po prostu od dziecka przerąbane. Po prostu nic mu się w życiu nie udało. I nagle na ślub za piękna dziewczyna, w nim się zakochała, on w niej, po prostu stoją na ślubnym kobiercu. Widzę człowieka, któremu nic się w życiu nie udało. Wreszcie pierwszy raz coś mu się udało. I to mnie tak wzruszyło, że na tym kazaniu się poryczałem, że to jest takie piękne. Moja cała rodzina jest płaczliwa, więc wszyscy rzeczywiście. Jedynie ocalił nas ojciec Panny Młodej, który nie wie, co jest dziwne.
I jak ja tam się wzruszam na tej ambonie, on w pierwszej ławce siedział i mówi: bracie, dobrze mówisz, tak trzymaj! I wtedy oczywiście dodał mi odwagi i pociągnęliśmy dalej. Ale po tym doświadczeniu właśnie dzwoni bratowa i właśnie jest tak. A ja tak szyderczo, mówię, niby szyderczo, ale tak podtekst był taki w moim mniemaniu. Mówię tak, to może jeszcze drugi niech odprawił mszę. A on: a to niech odprawi. I sam się podłożyłem. Więc Tomasz odprawiał, Rafał głosił, czy odwrotnie, nie pamiętam. A ja siedzę. 50. rocznica ślubu moich rodziców, a ja siedzę. Kapłan, kaznodzieja. Nie poszedłem. Przyjaciele zrobią na ciebie. Rodzina cię nie potrzebuje. Pamiętam, modlę się tam, modlę i dopiero po Komunii Świętej na uwielbieniu przychodzi do mnie gdzieś tak ocalający. Jesteś jak Maryja. Dla mnie to najwyższy zaszczyt. Ona nic nie musi robić. To, że jesteśmy tu na mszy, to też przez to, że ja wstąpiłem do zakonu i zostałem kapłanem. Bo mój tata tam nie leciał do kościoła zamiast. Więc raczej nikt nie pomyślał, że jakaś msza mogłaby być na 50. rocznicę. Co więcej, gdybym nie spotkał tak wspaniałych ludzi jak Tomek i Rafał, to by nie był na tej mszy oprócz mnie. I tak naprawdę, że oni są i odprawiają i głoszą kazanie, i że są moi rodzice, i że jest moja rodzina, i w ogóle ta msza jest, to gdzieś jest taki dar Boży, który gdzieś przeze mnie przepłynął. Ja nic nie muszę robić, żeby był ważny i żeby był na swoim miejscu. I też nie na tym ta waga polega, że jak się wykaże tym czy tam, właśnie mogę nic nie robić. W tym sensie to mówię, prawda? Że mówi ci, ty dzisiaj nie. On ci da inną łaskę wtedy. Jakby nigdy nie jest tak, że Bóg nie daje łaski. Jak ci nie da taką, to tak, taką, to tak. Ale pod warunkiem, że ja mam moje kaznodziejstwo, już tak mówiąc, w nim. A nie, że ja sobie wymyślę, co ja muszę, czego nie muszę, co ja mogę, czego nie mogę, co powinienem, czego nie powinienem. Wtedy po prostu się zamówię i tylko się zamęczę. I będę nawet słuszne jakieś argumenty wytaczał, tylko że one są po nic, bo są ode mnie, a nie od niego. A jak tak jak narysowałem, nie ma gracja, prowokacjonizm, to wszystko jest zemne. I to jak na ile ja jestem Bogiem, na tyle to jest mocne. Ja rzeczywiście jestem, i to jest może najtrudniejsze, ale też najpiękniejsze, że jestem tą latorością. I tylko życie we mnie jest, a ja jestem wszczepiony w inny krzew. Ale nie jestem też takim narzędziem jak młotek, tylko jestem latorością, czyli ja dzięki temu sokowi się rozwijam i wydaję liście, i wydaję owoce, jeszcze te owoce ktoś zerwie, jeszcze się daje. Także to nie jest tylko takie bierne narzędzie, tylko to jest trochę tak. To jest, i to ja z tego mam dużo, inni przeze mnie mają, to wszystko płynie, ale źródłem zawsze jest to życie, które płynie z innego krzewu. I tu trzeba rzeczywiście takiej mądrości, inni nazywają to pokorą, czyli jakiejś prawdy o mnie i o Panu Bogu i o tym drugim człowieku. Wtedy on to umie spotkać. Tam wie, co jest w nim, co jest we mnie. Ja często też używam
jak nie, trochę nie wiem co, to anioł wysyła. Wysyła mojego anioła stróża i leci tam do tego anioła stróża, tego dolitego czy tamtego. Nie pogadajcie, bo taka jest sprawa. Że mi się tu marnuje, albo że się źle prowadzi, albo coś tam, co byśmy mogli zrobić. Nie? Ty potem wróć i powiedz, ja, czy coś tam, modlimy się, czy co robimy. I to się okazuje, że to jest, Pan tak działa, że na dwie strony, znaczy mnie przemienia i kogoś. Tak samo jest z przebaczeniem. Że ja myślę, że tutaj komuś muszę przebaczyć, a tak naprawdę ja bardziej potrzebuję zmiany serca niż ten, komu ja niby potrzebuję przebaczyć. Także tu jest pewna mądrość, która gdzieś z tego, to co nazywam studium płynie. Czyli taka mądrość duchowa, którą nie do końca tutaj się da wyczytać w książkach i tylko, chociaż od książek może się zaczyna, a potem musisz wypraktykować w swoim życiu. Wszystko po to, żeby być coraz bardziej wolny, a nie coraz bardziej zmuszony do czegoś. Czy ktoś jeszcze? Zadzwoniłem do takiej mojej znajomej z pytaniem o to, tak, w innej sprawie zadzwoniłem, ale mówię, że właśnie mam taki wykład horyzonty kaznodziejstwa. Pierwsze zdanie, które powiedziałam, brzmiało, przecież w tym nie ma żadnych ograniczeń. To nie wyklucza mądrości. Ale nie my jesteśmy od stawiania granic. Mówię to z całym szacunkiem do prawa, właśnie do tego, co mówiłem, właśnie, że na ambonie może głosić podczas mszy świętej diakon lub kapłan, prawda, prezbiter. To prawda. Ale to, ja przynajmniej coraz bardziej się uczę, że to nie jest dla mnie przeszkoda, tylko to jest szansa na odkrycie zupełnie nowych miejsc. Tak widzę Pana Boga, że On tak postępuje, nie idzie drzwiami Cię nie wpuścić, to oknem wchodzisz, nie oknem, to kominem. Nie? I to jest kwestia tylko rzeczywiście pomyślenia i też takiego rozeznania, to gdzie ja mówię? Nie mogę tu, to gdzie mogę? Żeby się nie obrażać, że gdzieś tam nie mogę. Bo nie mogę z różnych powodów. Nie mogę dlatego, że takie jest prawo. Nie mogę dlatego, że mnie ksiądz nie lubi. Nie mogę dlatego, że sam się nie lubię. Nie mogę dlatego, że ktoś mi stawia takie czy inne granice. W tym właśnie, do czego Was zapraszam, zachęcam do myślenia, że ja jestem kaznodzieją, a nie, że ja tylko głoszę. Jeżeli mam takie coś, to jest to, co święty Paweł mówi. Ja na nigdy bym nie głosił Ewangelii. Jeżeli coś takiego jest we mnie, to ja wiem, że ja nie mogę nie głosić. Ja muszę gdzieś głosić. To jest trochę na takiej zasadzie jak z wodą wtedy, że zatykasz, no jak mnie tutaj zatykasz, to gdzie indziej wypływa. No bo ona jest. Nie? Natomiast bardzo to jest szkodliwe, że tak powiem, a wręcz może być zabijające. Jeżeli nim zacznę głosić, już sobie pytam się o granice. Bo wtedy rzeczywiście nie zacznę. Bo będę widział tylko wrogów przeciwko mnie. Nie będę umiał się ucieszyć tym darem, który mam, bo będę tylko widział tych wrogów. Mam ten obraz z drugiej Księgi Królewskiej z 6 rozdziału. Właśnie jak złapali ci Aramejczycy, wojska aramejskie złapało Elizeusza razem z jego sługą. I oni wychodzą z chaty, a tutaj stoi naprzeciwko tej chaty 1500 żołnierzy aramejskich. I sługa mówi, już po nas. A Elizeusz mówi, popatrz na górę, źle patrzysz. I wtedy on popatrzył, a nad nimi miliardy, miliard zastępów niebieskich. I wtedy Elizeusz się pomodlił, ci oślepli. On ich zaprowadził do obozu izraelskiego. Tamten król chciał im skrócić o głowę, ale Elizeusz powiedział, nie, nie, nakarmmy ich i odeślijmy do domu. Wszystka, cała sprawa kończy się zdaniem, od tej pory nigdy Aramejczycy nie napadli już na Izraela. I to jest jakby kwestia patrzenia rzeczywiście. Czy ja widzę tylko Aramejczyków, czy ja widzę, kto jest po mojej stronie. Jak ja czuję się wezwany do głoszenia, to nawet jak tu i tam mi powiedzą nie, to ja znajdę miejsce, gdzie tak. Miejsce, sposób. Bo ja nie umiem nie głosić. Ja też widzę właśnie, że nie wiem, mogę siąść gdziekolwiek, na dłużej, na ławce. Mogę być bez habitu w ogóle. Siedzę, nic nie robię. Zawsze ktoś przyjdzie. A ja co mam do powiedzenia? Jak ja żyję ciągle tym, to co ja mam do powiedzenia? Tylko to. Nawet jak ja o pogodzie mam, to i tak mi się z tym kojarzy. To jest kwestia rzeczywiście jakiegoś, jeżeli ja w tym żyję, jak będzie mnie to przegryzać. Jeżeli to rzeczywiście będzie moja pasja, czyli fascynacja, ja nie umiem się tym nie dzielić. Ale w tym momencie, kiedy ja się zastanawiam, prawda, jak Hamlet być albo nie być, i wtedy zaczynam myśleć o granicach, to już będzie tyle. To da to bardzo, bardzo uważać. Nie wiem, czy odpowiedziałem, choć trochę. Bo nie chcę wam o tym mówić, może tak powiem. Dlatego, że jeszcze nie ma. Nie ma teraz potrzeby.
Co jest papierkiem lakmusowym byty i jak przykładać serce do osób, które potrzebują naszego głoszenia? Tak, by ich nie zranić, ale też tak, żeby oni nie zabili mnie, ale ten mam serce albo cokolwiek, co mam.
Dobra nowina o pysze jest taka, że umiera między godziną do naszej śmierci. To jest pierwszy mój, najpierwszy i najcięższy, nie wiem jak to słowo, grzech. Nie?
Podstawowy,
tak. Fundamentalny. Tak, wielu wszystkich, tak można powiedzieć. I jedyny momentem, kiedy nie ma pychy, jest ten, kiedy ja jestem w prawdzie. Czyli jestem na swoim miarę. Pokora, innym słowem, najlepiej oddać, to jest prawda. Prawda o mnie, tak jaki jestem. Prawda o Bogu, prawda o drugim człowieku. Jeżeli nie trafiam w to, a to jest jakiej długości, to już jestem w pysze. Albo nadmiar, albo nie nadmiar. Bo jak powiem, jestem super, mogę być w pysze. Jestem do niczego, mogę nawet być w gorszej pysze. Bo jestem taki, jaki jestem. To jest problem. I na ile umiem to przyjąć, to jestem w prawdzie, a na ile nie, to w pysze. Tyle powiem. są tylko tyle, nie ma się w takim razie tym przejmować. Bo jak się będziesz chciała obronić przed pychą, to właśnie tym bardziej ją popadniesz. Dobrze. Jaka jest na to odpowiedź? Trzeba robić swoje. A teraz właśnie na to drugie. Najprostsza odpowiedź jest w Bogu. Trzeba to robić. Bóg mnie ochroni i tego drugiego. Zna jego, zna mnie. I jak ja jestem wsłuchany, to mam szansę jak najmniej poradzić. Ale nigdy nie mam pewności. Nie wiem, czy mam to. Wchodzi mi do głowy, żeby mam to opowiedzieć, ale no dobrze. To też wiąże się z głoszeniem we dwóch, jak to jest ważne. Uściśmy zadane przez takie misje. Ja, jak jadąc na tę misję, już miałem takie słowo, właśnie też z 6 rozdziału II Księgi Królewskiej, o tym, jak prorocy mieli za mały dom i chcieli rozbudować, więc poszli ciąć drzewo. I tam jednemu wpadła do wody siekiera, jak on to mówi, i to jeszcze pożyczona. I wtedy Elizeusz rzucił tam kawałek drewna do tej rzeki i wypłynęła ta siekiera z tym kawałkiem drewna. I że mam to, że to jest proroctwo dla tej parafii. Ja nigdy nie miałem żadnych proroctw. Jadę, mam przeświadczenie, że to jest dla tej parafii. Nigdy tam nie byłem, nie wiem, jak to wyglądało. Ale przyjeżdżam, jest mały kościółek, wchodzę do tego kościółka, a on jest nagle za filarem rozbudowany, boczna ściana, w taki duży kościół. A w witrażach są drzewa. No jak z tego kawałka, nie? Że poszli rąbać drzewo, bo chcieli rozbudować dom, bo był dla nich zbyt mały. Od ojców kościoła wyczytałem, że zawsze to drzewo, które rzucił Elizeusz, ten kawałek, to był symbol Krzyża Świętego. Na misjach święci się krzyż. Mam święcić krzyż w tej sytuacji. I myślę sobie tak, no ale co to jest ta siekiera? I to jeszcze pożyczona. Modlę się, modlę. Na ziemi przychodzi, to jest Maria. Mówię, super. Jak ja tym ludziom powiem, że Maria to jest siekiera? Ale mam przeświadczenie, że on mówi. Bardzo szybko dostałem zrozumienie, bo tuż przed tymi rekolekcjami byłem w takiej parafii, gdzie górale pracowali i cieśle robili dach z gąt. I ten proboszcz opowiadał właśnie o tym drwalu, nie drwalu, tylko tym cieśli, który po prostu tą siekierą swoją po prostu robił te wszystkie rzeczy, łącznie z rzeźbami jakimiś tam różnymi. Po prostu, ale miał takie coś, że jakby ktoś mu dotknął tej siekiery, to zabił. Że to jest, i on mówi tak, to jest jakby przedłużenie mojej ręki. Że ja tego gołą ręką nie zrobię, co zrobię, mając tą siekierę. Przychodzi mi, a święty Józef kim był? Cieszą. I Maryja jako przedłużenie tego, co mógł sam zrobić gołymi rękami. Co więcej, i to jeszcze pożyczona, od razu scena spod krzyża. Maryja do Jana, i to jeszcze pożyczona. Przesłanie jest takie, w takim razie, że do tych braci, sióstr w tej parafii, że przyjęcie pobożność do krzyża i do Maryi, a Pan Bóg będzie pragnął jeszcze bardziej rozwinąć i rozbudować to miejsce, które i tak już raz było rozbudowane. Ale pokusa idzie, jakim prawem to mówisz? Skąd to wiesz? Kto ci dał? Od diabła. Nie mów tego. Nie śmiej tego mówić. I tak dalej, i tak dalej. Ja to gadam. I potem idziemy święcić ten krzyż. Przychodzę już po tym święceniu krzyża, na kawie się spotykamy tam z proboszczem i zadałem wikariumi i mówię, że mam takiego kaca, że nie wiem, czy ja dobrze to powiedziałem. Może tego nie powinienem mówić, skąd ja to wiem? I wtedy Adam opowiada tak. Ty mówisz ten fragment, ja nie pamiętam, skąd on jest. Słyszę. Powiedz coś z 6 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Adam mówi, ale co ja znam z 6 rozdziału 2 Księgi Królewskiej? Za chwilę sobie przypomina, że zna dokładnie tę historię, którą przed chwilą wam opowiedziałem, o tych Aramejczykach. I on mówi, to jest fragment po fragmencie. To jest siła wspólnoty w głoszeniu też we dwóch. Że ja bym się pewnie do dzisiaj męczył z tym, czy ja miałem prawo to powiedzieć. Może nie do dzisiaj, bo kilka miesięcy po tym zadzwonił do mnie ten proboszcz, powiedział: Tomku, spełnia się twoje proroctwo, bo ludzie się już nie mieszczą w kościele. Ostatnie było uwielbienie, już nie ma miejsca. Musimy coś z tym zrobić. Ale już wcześniej właśnie Adam powiedział 6 rozdział, czyli on dostał to samo słowo, słowo po słowie. Aha. Więc jest też taki moment, że cię kusi zły, że cię kłamie, że mówi nie, albo do czegoś cię zmusza, albo do czegoś cię odciąga. Różne rzeczy. Ale tu jest coś więcej. Dlatego mówię w Bogu, bo w Bogu to się demaskuje. Ja sam nigdy bym tego nie zdemaskował. Ja sam nigdy bym nie wiedział, co ja mam powiedzieć do drugiego człowieka. I zupełnie nie chodzi o to, żebym ja sam sobie to wykombinował czy wyplanował. To jeszcze nie jest to. Skończę, bo już chyba czas przekroczyłem mocno. Ale takim stwierdzeniem świętej Teresy z Awila. Ona mówi, do pewnego momentu ja postępowałam z Panem Bogiem tak, że miałam jakiś pomysł, podsuwałam mu trochę to jak taki papier, żeby on mi przybił pieczątkę na moje pomysły. A od pewnego momentu zmieniło się i on mi mówi, co mam robić, a ja staram się to robić. I dodaję, od tego momentu zaczęłam zakładać klasztor. Zupełnie inną jakość ma, gdy dojdziemy do momentu, kiedy będziemy tak słuchać, że będziemy iść za tym słowem, które usłyszymy. Do tego zdążamy. Tylko dodam, że proszę się nie cierpić, jeżeli jeszcze tak nie ma. Ale w tą stronę zmierzamy. Żeby pełnić Jego wolę, a nie żeby samemu wymyślać pomysły i czekać, aż On mi podbije mój pomysł. Wtedy tej pychy jest na pewno dużo więcej.
Że nie tylko my jesteśmy przeznaczeni do uczenia, jak zobaczycie. gdzieś ten znaczek 800 lat unikam, to pamiętajcie, że jesteście jak najbardziej tego częścią. Bardzo dziękuję Tomaszu za przybycie do nas i za to wielkie słowo i wytłumaczenie, na czym polega ten horyzont, który nam daje Pan Bóg. Prosimy o modlitwę i błogosławieństwo.
Przede wszystkim wierzymy, Panie, że Ty jesteś dobry. Jesteś dobry dla nas. I że te dary, które w nas złożyłeś, pragniesz pomnażać. Jesteś cierpliwy, jesteś miłosierny, ale jednocześnie jesteś płonącym ogniem. Prosimy Cię, abyś rozpalał w nas na nowo charyzmat, który w nas złożyłeś. Szczególnie prosimy o to, żebyś rozpalał w nas charyzmat prorocki, charyzmat głoszenia, charyzmat świadczenia o Tobie. Tam, gdzie chcesz nas widzieć, gdzie chcesz nas posłać. Dodaj nam ochoty, dodaj nam pasji, dodaj nam mocy, abyśmy mogli być szczęśliwi, idąc tą drogą, którą nas prowadzisz. Niech Twoje dobro nas rozkwita. Niech je nas napełnia. Niech się przez nas udziela tym, których spotkamy. Prosimy Cię o błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Święta Maryjo, Matko, Kaznodzieja.
Módlmy się za nami.
Panie Bogu, idźcie w pokoju Chrystusa.
Bóg Bogu,